cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzisiejszą audycją chcemy rozpocząć cykl, który będzie dotyczył roślin, które występują tutaj u nas w terenie, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o cisie. Dlaczego akurat cis?
Proszę państwa, cis pod wieloma aspektami jest gatunkiem naprawdę niezwykłym. Przez Piotra Kątnego w artykule z 1937 roku został nazwany drzewem królewskim. Myślę, że przydomek ten związany jest z historią ochrony tego gatunku, ponieważ już w XV wieku był gatunkiem stosunkowo rzadkim na skutek nadmiernej eksploatacji i w związku z tym król Władysław Jagiełło w 1423 roku wydał edykt, który jest pierwszym aktem prawnym być może na świecie, a na pewno w Polsce, dotyczący ochrony roślin. Ja może przeczytam państwu fragment z tego aktu prawnego wydanego przez Władysława Jagiełły, ponieważ on jest wielokrotnie cytowany w literaturze i chociażby z tego względu, że jest to pierwszy akt prawny, warto by było go poznać. Jeśli kto wszedłszy w las drzewa, które znajdują się być wielkiej ceny, jako jest cis albo inne podobne porąbał, tedy może być przez pana albo dziedzica pojman. Na niezwykłość tego gatunku składa się także kilka cech związanych z jego ekologią oraz fakt, że w naszej florze tatrzańskiej, nawet szerzej polskiej, jest to jeden z nielicznych elementów reliktu trzeciorzędowych. Gatunek sam w sobie, a może szerzej taxon, taxus, ponieważ łacińska nazwa cisa pospolitego to taxus baccata, pochodzi aż z okresu Jury i Triasu, czyli rodzaj ten ma już 190 milionów lat. Podczas gdy wszystkie pozostałe gatunki występujące obecnie w Polsce są znacznie, znacznie młodsze. Dla przykładu podam, że jarząb szwedzki występujący naturalnie wprawdzie tylko na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, ale także często spotykany w zieleni miejskiej Zakopanego ma za sobą jedynie 10 tysięcy lat.
A czy mógłby nam pan opowiedzieć, jak wygląda cis?
Cis jest gatunkiem drzewa iglastego, trochę przypomina jodłę, ale nigdy nie osiąga takich jak jodła rozmiarów, ponieważ maksymalnie w warunkach polskich dorasta do 20 metrów, a najczęściej ma kilkanaście metrów wysokości. Cis jest gatunkiem, który bardzo wolno rośnie, a poza tym jest gatunkiem długowiecznym. Ciekawostką może być również to, że najstarszym drzewem występującym obecnie w Polsce, w Henrykowie Lubańskim, jest właśnie cis, którego wiek szacuje się na ponad 1260 lat. Kolejną właściwością cisa jest to, że występuje w nim pewna substancja toksyczna, nazywana taksyną. Jest ona toksyczna dla ludzi i co często w literaturze się zaznacza również dla koni, ale wiele gatunków zwierząt jest na tą truciznę niewrażliwych. Stąd też duże szkody w odnowieniach cisowych od zwierzyny płowej.
A w jakich warunkach najlepiej czuje się cis?
Cis jest gatunkiem o bardzo podobnych wymaganiach ekologicznych oraz wymaganiach względem siedliska do buka i jodły. Zresztą razem z tymi dwoma gatunkami w okresie subborealnym, czyli od 3 do 5 tysięcy lat temu, przywędrował on do Polski ze swoich ośrodków, których przetrwał okres lodowcowy na Bałkanach. Zatem podobnie jak buk i jodła, cis lubi wilgoć i jego zasięg w skali całej Europy związany jest z obszarem przyatlantyckim. Ponadto jest gatunkiem, który bardzo dobrze znosi ocienienie. Według skali Rubnera tolerancję cisa w stosunku do innych drzew leśnych ustalono na poziomie 5,8. Podam dla przykładu, że według tej samej skali dla brzozy przyjęto współczynnik 1, podczas gdy dla świerka i buka 2 oraz dla jodły 2,2. Także proszę zauważyć, jak bardzo wytrzymały na ocienienie jest cis. W Tatrach jednak cisy zachowują się nieco odmiennie od podanej wcześniej przeze mnie charakterystyki. Podobnie zachowuje się zresztą spora ilość roślin występujących w górach, ponieważ wilgoć w tym wypadku nie jest czynnikiem ograniczającym, ponieważ jak wiemy suma opadów w Tatrach są dosyć duże, lecz tym czynnikiem są niskie temperatury. Dlatego cis rekompensuje sobie te chłody przez to, że rośnie na zboczach południowych, a zatem tam, gdzie jest duża ilość światła i przez to ciepła.
A co spowodowało, że cis jest takim rzadkim gatunkiem i że właściwie już za króla Władysława Jagiełły był gatunkiem rzadkim?
Przede wszystkim cis nigdy nie należał do gatunków pospolitych w naszych lasach. To wynika z ekologicznych cech tego gatunku. Ponadto w dawnych wiekach było powszechnie używane do wyrobu broni, łuków, strzał, kusz oraz różnych sprzętów i mebli w gospodarstwie domowym. Wracając do ekologii cisa, chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnej jego właściwości, z którą być może związane jest to, że ten gatunek nie jest aż tak bardzo rozpowszechniony w naszych lasach. Otóż jest to gatunek dwupienny, a zatem na osobnych osobnikach występują kwiaty męskie i kwiaty żeńskie. Ponadto bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym odnawianiu się cisa są ptaki, ponieważ nasiona cisa mają bardzo grubą okrywę i aby mogło dojść do skutecznego ich odnowienia się, muszą one przejść przez przewód pokarmowy ptaka bądź zostać w jakiś sposób uszkodzone. Oczywiście nie jest to jedyna droga, dzięki którym może się cis odnawiać. Nie jest już on tak obligatoryjnie uzależniony od ptaków. Niemniej ornitochoria, czyli rozmnażanie generatywne dzięki ptakom, ma tutaj duże znaczenie. Warto też wspomnieć o tym, że nasiona cisa właśnie ze względu na te swoje właściwości takie specyficzne oraz to, że zaraz po wykształceniu nie są one jeszcze zdolne fizjologicznie do tego, aby wykształcić siewki, przelegują często 2 lata, czasem nawet dłużej w glebie. Zawsze jest to dla nich okres bardzo krytyczny, ponieważ mogą zostać w międzyczasie zniszczone. Warto jeszcze dodać w tym miejscu, że te nasiona są oczywiście trujące dla ludzi, podobnie jak cała roślina, o czym wspomniałem wcześniej, ale posiadają one mięsistą osnówkę otaczającą nasiona o barwie czerwonej, a zatem jaskrawej, co jest elementem również przystosowawczym do ornitochorii, ponieważ dla ptaków jest to sygnał, aby się tymi nasionami zainteresowały. Nasiona w swoim smaku są dosyć mdłe, także nie polecam ich próbowania. Poza tym jest to jednak ryzyko, że je połkniemy. Znaczy nie tyle nasiona, co ta osnówka oczywiście.
A gdzie możemy spotkać w Tatrach cisa?
Kompleksowe badania na temat występowania i rozpowszechnienia cisa w Tatrach prowadził pan Zembrzuski i w jego pracy z roku 75 znajdujemy informację, że cisa w polskich Tatrach jest niestety bardzo, bardzo niewiele, ponieważ pan Zembrzuski naliczył jedynie 55 egzemplarzy na 30 stanowiskach, przy czym większość z nich znajduje się w Dolinie Strążyskiej, w bardzo niedostępnych miejscach, także szansa jego zobaczenia niestety jest bardzo niewielka. Jeżeli by ktoś jednak z Państwa był zainteresowany zobaczeniem cisa, proszę odwiedzić Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego przed wejściem do budynku. I po prawej stronie można zobaczyć dość ładny okaz cisa. Wrócę jeszcze na chwilę do tych cisów, które spotkać można na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Otóż najczęściej są to krzewy. Być może dlatego, że większość egzemplarzy drzewiastych została w poprzednich 10-leciach wytrzebiona. Dlatego dziś najwyższy egzemplarz przekracza nieco ponad 4 metry, podczas gdy większość z nich rzadko kiedy przekracza 2 metry. Większość z tych cisów ma do 200 lat, ale znajdują się także egzemplarze, których wiek szacuje się na blisko 550 lat. Współczesne stanowiska cisa znajdują się stosunkowo wysoko, ponieważ najwięcej egzemplarzy rośnie między 1100 a 1250 metrów nad poziomem morza. Tak póki pamiętam, dodam tylko, że jeden z tych egzemplarzy, prawdopodobnie najwyżej obecnie rosnący w Polsce, cis pod Wołoszynem rośnie na wysokości 1380 metrów. Tak wysokie położenia stanowisk cisa oczywiście nie wynikają z jego natury, ponieważ jest to gatunek związany z lasami bukowo-jodłowymi i należy przypuszczać, że te egzemplarze z niższych położeń górskich po prostu zostały wycięte.
Dziękuję za rozmowę z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Mateja. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu za uwagę.